psy Hitlera. Historycy są zgodni, że żołnierze Wehrmachtu nic tak nie wprawiało w osłupienie, jak żandarmeria polowa. Nic dziwnego, skoro pod koniec wojny żandarmeria decydowała o życiu lub śmierci każdego wojskowego, niezależnie od stopnia służbowego. Ich znienawidzoną cechą charakterystyczną był ryngraf z napisem i nazistowskim orłem, który był pokryty farbą luminescencyjną, żeby już z daleka było widać, że ktoś ma przekichane. To właśnie za sprawą tego medalionu szybko zyskali ksywkę Kettenmünde, czyli psów łańcuchowych. Kiedy wybucha wojna, mieli jeden cel – utrzymać porządek za linią frontu, więc kierowali ruchem drogowym czy pilnowali jeńców, ale to pacyfikowanie ludzi zraziło wielu. Wiadomo, na wojnie jest jak z nową dziewczyną. Na początku jest super, a potem to już tylko coraz gorzej. Jak już Niemcom tak dobrze na swojej wojence nie szło, to żandarmeria zaczęła regularnie terroryzować własną armię, a do ich głównych zadań zaczęło należeć wyłapywanie dezerterów. Każdy mógł być podejrzany. Zatem naturalną koleją rzeczy było, że mogli każdego aresztować według uznania. Za małe pierdnięcie można było trafić do batalionu karnego, gdzie czekały nieciekawe zadania, przykładowo oczyszczanie pól minowych gołymi rękoma. Już pod sam koniec wojny było potwornie, bo przychodzono do rzeczy praktycznie natychmiast i dokonywano najzwyklejszych egzekucji. Ta katowska i zwyrodniała formacja zyskała reputację wyjątkowo okrutnej, a widok ryngrafu paraliżował. Choć wiele osób również mogło paraliżować to, jak obojętnie zachowywał się papież w ciągu wojny. Pius XII nie potępił Hitlera, nie miał lekko, został wybrany w 1939 roku i został rzucony na głęboką wodę. Archiwa watykańskie są szczelnie zamknięte z tego okresu, zatem pole do spekulacji olbrzymie, a ludzi z teoriami nie brakuje. Natomiast, choć często się słyszy, że to papież Hitlera, to nie ma specjalnie dowodów na to. Jak się okazuje, papież potajemnie zachęcał Niemców do sprzeciwu wobec swojego wąsatego wodza. Mało tego, podrzucił aliantom plany ofensywy z 1940 roku, czy niósł pomoc uchodźcom. Tylko trzeba pamiętać, że gdy był głową kościoła, a musiał postawić na pierwszym miejscu ochronę kościoła katolickiego. Generalnie przyjmuje się, że papież nie chciał otwartej konfrontacji, bo zwyczajnie by zdecydowanie pogorszył losy setki tysięcy, o ile nie milionów ludzi. Stąd brak zdecydowanej reakcji. Ale czy słusznie? Opinie są różne, szczególnie jak przytoczyć, że na przykład na tydzień przed wywózką rzymskich Żydów, Watykan został poinformowany o tym planie przez niemieckiego ambasadora, a papież nie przekazał tych wieści liderom diaspory żydowskiej. Ale co mógł, to robił. Nakazałby pomóc 5000 rzymskich Żydów, ukrywał nawet 500 w swojej letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Kto był w Watykanie, ten wie, że to piękne miejsce. Sporo pracy zajęło stworzenie całej architektury, a papież właśnie obawiał się, że jeśli choć piśnie słowo Hitlerowi, to ten rozpocznie serię bombardowań stolicy apostolskiej, czego historycy wcale nie wykluczają. A papież właśnie obawiał się, że jeśli choć piśnie słowo Hitlerowi, to ten rozpocznie serię bombardowań stolicy apostolskiej, czego historycy wcale nie wykluczają. A papież miał prawo być przyjęty, szczególnie jeśli widział plany Hitlera na swoją stolicę. Co prawda nie apostolską, ale tysiącletniej Rzeszy. Germania, bo tak miała się nazywać stolica, była wytworem chorej wyobraźni skrzyżowanego przeciętnego dyktatora i podrzędnego malarza. Śniły mu się kolumny i fasady, marzyły liczne przebudowy. Zwariowany megalomański plan zakładał, że centrum będzie na przecięciu dwóch okazałych bulwarów, ale wszystko łączyło się z położeniem nowej sieci kolejowej, nowych lotnisk czy nawet parków i przedmieść. Do tego stopnia Hitler miał hopla, że plany zakładały czystki, nie tylko rzecz jasna etniczne, ale nawet botaniczne. Wielki wódz miał zamiar usunąć z miasta gatunki roślin uznane oficjalnie za obce, a że wielki naród to dla przyszłych pokoleń zaplanował gigantyczne gmachy, hale przykładowo o wysokości ponad 300 metrów dla 180 tysięcy zakochanych w nazizmie. Ale architektoniczne fantazje nie poprzestały na tym. Rondo Circus z fontanną o średnicy 200 metrów i figurą Apolla. Niemal 120-metrowy łuk triumfalny upamiętniający Niemców poległych w czasie Wielkiej Wojny. Miał mieć 75 gigantycznych marmurowych płyt z nazwiskami niemal 2 milionów poległych żołnierzy. Szczęśliwie 1943 rok spowodował, że Hitler zarzucił swoje bubkowate plany i dobrze, bo co by powiedziały jego dzieci? Spokojnie, chodzi o 7 milionów dzieci. Tak jest, Hitlerjugend. Dzieci do niej zapisane traciły tylko dzieciństwo, ideały, no i bardzo często życie. Organizacja miała przygotować dzieci do służby w brunatnych koszulach. Nie liczyła od zawsze 7 milionów osób, tylko jeśli zabroni się wszelkich innych organizacji młodzieżowych i wszystkie wrzuci do jednej organizacji, no to wtedy 7 milionów łatwiej uzbierać. Jak się do Hitlerjugend nie należało, no to otrzymywało się na przykład więcej pracy domowej w szkole. Biwaki, piesze wycieczki, sport i szkolenie wojskowe były bardzo atrakcyjne. Organizowano gry wojenne, w których jedni obozowicze walczyli z drugimi i często dochodziło do brutalnych bijatyk. Przyjeżdżały dziadki, opowiadające o przeżyciach z czasów I wojny światowej, ale i przyjeżdżali oficerowie Wehrmachtu, którzy zachwalali nową niemiecką technikę wojskową, czołgi, myśliwce i okręty podwodne. Na początku wojny pomagali na tyłach, stanowili pomoc dla pocztowców czy strażaków, ale w miarę upływu wojny było coraz gorzej, żołnierzy zaczęło brakować. 17 i 18-letni chłopcy utworzyli 12. Dywizję Pancerną SS Hitlerjugend. Po walkach we Francji, po lądowaniu aliantów, wyszło na to, jak bardzo są fanatyczni. Ich zbrodnie wojenne mówiły same za siebie, a kiedy w 1945 roku walczyli już w przegranej wojnie, to 12-latkowie ruszali na czołgi nieprzyjaciela z pancerfaustami. Byli fanatykami, znali nawet nazistowski savoir-vivre. Powitanie Heil Hitler z wyciągniętą prawą dłonią było obowiązkowe. Kto się uchylał od jego wykonywania, narażał się na surowe konsekwencje. Było tak źle, że jak ktoś nie miał prawej ręki, to musiał wyciągnąć lewą rękę. Należało rękę na tyle wznieść, żeby był widoczny spód dłoni. Dzieci uczyły się go w przedszkolach, a słowa Heil Hitler znalazły się nawet w ćwiczeniach do nauki pisania. Sumienni rodzice zachęcali swoje pociechy, mówiąc Mach dein Hitlerchen, czyli zrób Hitlerka. Z kolei Żydom zakazano w 1937 roku wykonywania tego gestu. Ciekawe, że niemiecka armia najdłużej broniła się przed wykonywaniem gestu. Dopiero w 1944 roku, po nieudanym zamachu Stauffenberga na Führera, niemieckie pozdrowienie zostało narzucone wojskowym jako widoczny znak ich posłuszeństwa. Jeszcze ciekawiej się robi, jak sobie uświadomimy, że sam Hitler niespecjalnie używał tego gestu, zazwyczaj tylko w czasie defilad wojskowych i to przeważnie nie całym ramieniem, tylko tak do łokcia. Generalnie trzeba było gestem, portretem czy Mein Kampfem zadowolić wodza i reżim, a krąży też dowcip o tym, jak na środek sceny w teatrze wychodzi muzyk i wystawia prawe ramię do przodu. Część widowni wstaje, wykonuje gest, a część nie, ale po 10 minutach nawet najbardziej oporni powstawali z miejsc razem z gestem. Na co w końcu muzyk mówi, w mojej wsi to dotąd było śniegu w zeszłym roku. Dowcip raczej nie był lubiany w tamtym czasie, tylko czy za niego można było trafić do obozu koncentracyjnego? Prawda jest taka, żeby trafić do obozu nie trzeba było popełnić żadnego konkretnego przestępstwa. Większość nie złamała prawa, bo w takim wypadku stanęliby przed sądem. Uwięzienie ochronne pozwalało pozbawić kogoś wolności tylko dlatego, że policja polityczna posądzała go o antynazistowską postawę. Najczęściej wystarczyła przynależność do organizacji socjalistycznej lub komunistycznej, wrogi stosunek do władzy lub zagrożenie dla porządku publicznego, stwarzane rzekomo przez podejrzanego. Do wydania rozkazu wystarczyło wypełnienie pustych pól i pieczątka oraz podpis oficera gestapo. Dzięki temu zwalczano świadków Jehowy, Romów, prostytutki, żebraków, alkoholików i osoby uchylające się od pracy. Wiadomo, ostrzejsze przewinienia karano intensywniej, ale trzeba pamiętać, że byli równi i równiejsi. Hermann Göring na przykład był równiejszy, a nie trafił do obozu. Göring wypadł z łaski Hitlera po porażkach Luftwaffe, walkach o wpływy czy przez to, że miał hedonistyczny styl życia. A trzeba zaznaczyć, że uwielbiał mundury w pastelowych kolorach, zabawy wielkimi kolejkami elektrycznymi czy nawet oswojone lwy. Kiedy już było bardzo źle, czyli 23 kwietnia 1945 roku, kiedy zakończenie wojny było już tylko kwestią dni, Göring był zaniepokojony ostatnimi doniesieniami o fatalnym zdrowiu psychicznym wodza. A że był był wyznaczony do tego, by być jego kontynuatorem, no to wysłał do wodza telegram, gdzie się praktycznie rzecz biorąc spytał, czy wszystko jest okej, czy raczej nie i powinien zająć się zakończeniem konfliktu. Jako że Führer sam nie obsługiwał telegrafu, w końcu był wodzem, a miał do tego swoich ludzi, to telegram, zanim do niego dotarł, trafił do rąk Bormana, który notabene nie cierpiał Göringa. No to jego interpretacja zadecydowała o tym, że Hitler wpadł we wściekłość. To przecież zdrada, krzyczał. Morfinista, hedonista, dyletant, grzmiał wódz. Hitler wpadł w szał i wykrzykiwał, że Göring go zawiódł, że jest leniwy, skorumpowany i od lat uzależniony od narkotyków. Skazał go na śmierć, ale dał się namówić tylko na pozbawienie urzędów i areszt domowy. Tym sposobem, intrygą Bormana, wielki Hermann Göring na koniec wojny spacerować musiał po mieszkaniu w kapciach. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału. Jak się podobał, kciuki do góry, jak nie, to w dół, jak średnio, to w bok i rzućcie tematem na następny film, może coś o II wojnie światowej, jak chcecie. Dzięki też bardzo za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam czy ich klikanie bardzo pomaga, a my się widzimy już przy okazji następnego filmu, kiedy każdy z Was wyśle telegram do swojego własnego wodza. Czyli jutro. To tyle na ten temat, prosto z mostu pozdrawiam.